Śniadanie polityków.
10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry. W pierwszy poniedziałek stycznia, dokładnie drugi dzień stycznia roku 2023. Witaliśmy nowy rok, pożegnaliśmy stary i trochę będziemy starać się podsumować ten, który minął. Ze mną w studiu goście Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Karol Rabenda, Partia Republikańska. Witam.
Dzień dobry.
Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączu telefonicznym senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drodzy panowie, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, spór o Krajowy Fundusz Odbudowy. Tych tematów, takich najważniejszych, dużo można by się sprzeczać, który byłby najważniejszy, chociaż tutaj chyba kłótni nie będzie, bo wojna na Ukrainie zdominowała rok 2022. Ja chciałbym panów zapytać o to, jak Unia Europejska, jak cywilizowany Zachód, jak NATO poradziło sobie z tą sprawą. Czy zrobiliśmy jako kraje demokratyczne wszystko, co mogliśmy zrobić, by powstrzymać orki Putina? Może na początek Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Czy jeżeli my jako kolektywny Zachód, to oczywiście, że nie. My jako Polska tak, na miarę polskich możliwości i tu robimy no właściwie wszystko, co się dało i trudno się dziwić, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś Ukraińców mamy jakoś szczególnie kochać, że tutaj jakieś takie romantyczne porywy serca. Nie, to twardy, zimno kalkulowany polski interes jest taki, żeby rosyjskie czołgi, rosyjskie samoloty niszczyć na Ukrainie rękami Ukraińców, żeby za parę lat nie trzeba było to robić w Polsce rękami Polaków. I Polska tutaj no, naprawdę stanęła na wysokości zadania takiej mądrzej, dobrze kalkulowanej polityki realizacji interesu narodowego. Natomiast Zachód jako Zachód, oczywiście nie, bo Zachód to jakby nie działa jako całość, to jest cały szereg państw, one mają swoje interesy, swoje kalkulacje i jest oczywiście sporo państw Zachodu z Niemcami na czele, którym no, w ogóle ta wojna jest bardzo nie w smak, w sensie, że dobrze by było, jakby ona się skończyła nawet porażką Ukrainy, tylko żeby już się po prostu skończyła, że można było wrócić do koncepcji dogadywania się z Rosją. Z drugiej strony to nie wypada, no co na to opinia publiczna powie i tak dalej, więc mają taką politykę, chciałabym, a boję się takiego siedzenia okrakiem na barykady i zwłaszcza jak na miarę, jeżeli porównamy skalę pomocy Polski versus polskie PKB, tego jaka Polska jest bogata, jakie ma możliwości i te same proporcje nałożymy na Francję, a zwłaszcza na Niemcy, no to tam skala jest nieporównywalna.
Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Czy w takim razie czy zgadza się pan ze zdaniem pana Marcina Horały, że my jako kraj zrobiliśmy wszystko, a Unia, Niemcy, Francja, no niekoniecznie?
Oczywiście, czy zrobiliśmy my jako Polska, czy cała Unia Europejska i NATO wszystko, okaże się dopiero za jakiś czas. Jestem przekonany, że to, co zostało zrobione do tej pory, to jest ogromny wysiłek Polski, także innych krajów unijnych. I myślę, że bez tego wsparcia, jakie otrzymuje Ukraina, ona nie poradziłaby sobie i tak długo by się nie broniła. Nam zależy na tym, żeby z tej wojny wyszła zwycięsko, żeby mogła ona jak najszybciej odbudowywać swoją pozycję, swoją gospodarkę i społeczeństwo, jakie żyje w tym czasie wojny. I nam zależy na tym wszystkim, myślę na pewno w Polsce, w Europie, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła i żeby można było normalnie funkcjonować i w Ukrainie, i także no, w całej Unii Europejskiej, bo wiadomo, ta wojna niesie także skutki dla całego świata i to nie są skutki pozytywne. Może dla producentów broni, oni jak to zwykle przy okazji wojen zacierają ręce i liczą dodatkowe zyski, ale przecież nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby w Europie, w Ukrainie zapanował pokój i żeby to się stało możliwie jak najszybciej. Nie oceniam każdego kraju indywidualnie. Zawsze każdy podejmuje w tej sprawie indywidualne decyzje i to dopiero historia pokaże, ile jaki kraj dał środków. To licytowanie trochę, które trwa u nas w mediach, politycy niektórzy to czynią także, wydaje mi się niepotrzebne. Wojna to nie jest licytacja. Wojna to jest po prostu regularna walka i tutaj im mniej się mówi, tym zawsze lepiej. Tutaj po prostu główny głos i to też nie artykułowany cały czas tak, żeby wszyscy wiedzieli o tym, mają wojskowi, którzy wiedzą, jak te problemy rozstrzygać.
Panie senatorze, to w takim razie, jeszcze jedno pytanie, skoro mówimy o producentach broni. Z pana partii dochodziły głosy takie, że no my nie potrzebujemy aż tylu czołgów, aż tylu wyrzutni, mimo tego, że jesteśmy państwem przyfrontowym, no i powinniśmy odstraszać agresora, powinniśmy odstraszać Rosję, Putina. To jak to jest? Powinniśmy się zbroić, więcej wydawać PKB na wojsko, czy nie?
Panie redaktorze, my w tej chwili wydajemy bardzo dużo na wojsko. Nie wydaje mi się, żebyśmy więcej byli w stanie wydawać niż wydajemy. Powinniśmy bardziej myśleć o zacieśnianiu sojuszy w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej. Myśleć może także o tym, jak powinna w przyszłości wyglądać obrona. Może w większym stopniu powinno to być bardziej zintegrowana armia europejska. Ja nie mówię, że dystansuję się od Stanów Zjednoczonych, ale jednak Stany Zjednoczone patrzą na to także z tej perspektywy, na ile Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej będą potrafiły wspólnie w sposób jednolity zarządzać takimi sprawami wojskowymi. Czy Platforma Obywatelska nigdy nie mówiła, że mamy się rozbroić? Mówiliśmy o tym, że zbrojenie jest potrzebne, przecież były realizowane za czasów Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy Obywatelskiej, różnego rodzaju zakupy obronne.
Były też likwidowane jednostki wojskowe, panie senatorze.
Ależ, panie redaktorze, oczywiście, że tak. I pewnie w dalszym ciągu pewne reorganizacje będą się odbywały. To jest normalne i naturalne. Zmienił się przecież także cały europejski system bezpieczeństwa po przystąpieniu Polski do NATO, więc to przemodelowanie było absolutnie potrzebne i tego nawet dzisiaj PiS też nie zmienia. To jest tylko taka demagogia trochę, mówienie, że się odbudowuje jakieś jednostki.
No największe zakupy od lat, tutaj nie ma dwóch zdań.
Panie redaktorze, cały czas są generalnie to zapowiedzi zakupów i to trzeba wyraźnie widzieć, prawda? Bo ja dokładnie to z perspektywy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu widziałem, obserwowałem. Zawsze przy okazji budżetu była dyskusja o Funduszu Obrony Narodowej i okazywało się co roku, mówię za czasów PiS-u, było, że nie kupiliśmy uzbrojenia, że dajemy zaliczki, że ciągle wszystko jest zaliczkowane.
To panie senatorze, dobrze panie senatorze, w takim razie ja...
Nie przesadzałbym z tymi nadzwyczajnymi zakupami.
Dobrze, panie senatorze, tutaj stawiamy kropkę, ja oddaję głos. Tak, skręciliśmy trochę z głównego tematu, z tematu wojny na Ukrainie, tak jak poradziła sobie Unia, jak poradziły sobie Stany, jak poradziło sobie NATO.
Jedno zdanie, jeden fakt, za rządów PiS-u wydatki na obronność wzrosły trzykrotnie, 30 kilku do 90 kilku miliardów złotych.
A teraz minister Karol Rabenda. Panie senatorze,
skoro jednym zdaniem tutaj pan minister Horała miał prawo, to chcę powiedzieć tak.
To dokładnie jedno zdanie.
W dużej mierze nie idą wydatki na dozbrojenie i na modernizację w jakiś radykalny sposób, tylko idą na inne towarzyszące cele.
To teraz Karol Rabenda.
No nie wracając, ale jednym zdaniem oczywiście można przekonywać, że Platforma Obywatelska to była partia promilitarystyczna, która chciała, żeby wojsko było liczne, silne.
Wręcz fakty, powołała WOT.
Tylko fakty mówią co innego. Jednostki były likwidowane, liczebność armii była bardzo niska, a wszystkie propozycje, które Zjednoczona Prawica proponowała przez lata, nie były krytykowane przez Platformę Obywatelską. No jednak było zupełnie odwrotnie.
To wróćmy teraz do tematu, do tego, tak, jak sobie poradziliśmy.
Tak, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to ona zdominowała naszą politykę, naszą polską, ale też europejską, czy wręcz światową w ostatnim roku. I tu chyba to, co padło, że raczej Polska, czy kraje naszego regionu, no może poza Węgrami, to stanęły na wysokości zadania. W ogóle to pokazuje, jak przebudował się system bezpieczeństwa, bo takie rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy, a są bardzo znaczące, jak przystąpienie do NATO Szwecji czy Finlandii, w zasadzie to zmieniają cały charakter bezpieczeństwa w naszym regionie i to jest też związane z wojną i to warto podkreślać. Więc co jest istotnego w tym roku związanego z wojną, co nam się wydatni później? To też są kwestie gospodarcze. Znaczy to, co powiedział pan senator, że chcemy, żeby się wojna szybko skończyła i żebyśmy wrócili do normalności, no to ja się z tym nie zgodzę, no bo naszym celem powinno być to, żebyśmy wrócili do czasów pokoju, ale nie na takich warunkach, jak to było wcześniej, że można było sobie budować sojusz gospodarczy między największą gospodarką Unii Europejskiej ponad głowami innych państw Unii Europejskiej z Rosją, którą dzisiaj widzimy, jaka ona jest, jakim krajem agresywnym jest, jaki ma charakter jej polityka zagraniczna i to, co wcześniej było ignorowane, czyli zagrożenie bezpieczeństwa no, na Ukrainie, no to mamy tę militarną agresję, ale przecież to, co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej trochę później, to, że Rosja kwestionuje ich jakby samodzielność co do tego, w jakim w sojuszu one są, jak prowadzą swoją politykę zagraniczną, no to niestety, ale przez lata to funkcjonowało jako coś, co no może nie jest do końca akceptowalne, ale Rosja może sobie tak postępować. Także no, ja bym sobie życzył, żeby po tej wojnie już takich sytuacji nie było. Rosja niech zajmie się swoimi sprawami, niech jakby spojrzy na mapę tam, gdzie są jej granice i zajmie się swoim krajem, a nie tym, co się dzieje naokoło niej.
Artur Dziambor.
No, myślę, że się wszyscy tutaj zgadzamy co do tego, że ta wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to sukcesem Ukrainy. Myślę, że też się zgodzimy co do tego, że Polacy przede wszystkim stanęli na wysokości zadania, ponieważ to Polacy rzucili się masowo do tego, żeby pomagać. Myślę, że też możemy pochwalić to, w jaki sposób wygląda w tym momencie sytuacja w szkolnictwie, ponieważ mamy prawie 200 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców w systemie naszym i jakichś większych problemów z tego nie ma. Na szczęście, chociaż na początku wyglądało to bardzo źle. Wyglądało to tak, że będą problemy logistyczne chociażby. Tych problemów nie ma w tym roku szkolnym. Na razie nie musimy żadnych sztabów kryzysowych powoływać z tego powodu, więc należy się z tego cieszyć. Jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, no to oczywiście my ją wykazaliśmy gigantyczną, natomiast Unia Europejska pomocy Polsce z tego powodu nie wykazała wystarczającej. I to jest chyba najważniejsza rzecz, ponieważ na samym początku tej operacji przyjmowania uchodźców masowej, wtedy, kiedy mieliśmy obowiązek przyjąć tych uchodźców wręcz, no, pani Ursula von der Leyen powiedziała, że powstanie specjalny fundusz. Ten fundusz w przypadku Polski tam przewiduje, że będzie to 2 miliardy euro dodatkowe. Z tych 2 miliardów euro, no nie zobaczyliśmy wiele, z tego co słyszałem od członka Komisji Unii Europejskiej, Polskiego Sejmu, to 600 milionów zaledwie dodatkowych pieniędzy przyszło. Reszta to są transfery z innych koszyków, więc tak właściwie nie ma tutaj żadnej różnicy. To samo zresztą mówił Joe Biden. My domagaliśmy się tego, uważaliśmy, że jeżeli Polska bierze na siebie tę gigantyczną masę uchodźców, co jest oczywistością, bo jesteśmy państwem granicznym, no to nie uczestnicząca na tak gigantyczną skalę Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone, będące jednak od Polski wielokrotnie bogatszymi państwami, potęgami gospodarczymi, mogłyby chociaż w ten sposób nam pomóc. Na tę pomoc cały czas czekamy, podobnie jak Ukraina czeka na pomoc na wszelkich innych możliwych frontach. Także tyle. No, trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła i żeby Ukraina wyszła z niej zwycięsko, żeby Rosja cofnęła się tam, gdzie jej miejsce i żeby rozliczyć zupełnie inaczej i poukładać stosunki międzynarodowe w tym momencie, ponieważ do 24 lutego 2022 roku Rosja była partnerem biznesowym dla całego świata. I to się zmieniło, ponieważ Rosja okazała się agresorem w czasach pokoju, w czasach, gdy wszyscy cieszyliśmy się, że w tej strefie świata żyjemy w czasach, w których nie było wojny. My jesteśmy pierwszym, najszczęśliwszym pokoleniem, które żyje bez wojny. I dosyć długo się z tego cieszyliśmy. Chciałbym, żebyśmy się cieszyli z tego dożywotnie.
I oby jak najszybciej ta wojna się skończyła zwycięstwem Ukrainy. Tutaj poseł Dziambor wspomniał o pieniądzach z Unii Europejskiej. No to przejdźmy do tego tematu. Tematu KPO, Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Miało to być 158 ponad miliardów złotych. w tym 106 w postaci dotacji, 51 w formie preferencyjnych pożyczek. Te pieniądze, o czym rzadko się mówi, miały być przeznaczone na cele klimatyczne, 42% ponad, oraz na transformację cyfrową, 21%. Pieniądze pieniędzmi, jakich nie było, takich nie ma. W takim razie może tym razem opozycja na początek. Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej. Czy pana zdaniem rząd Zjednoczonej Prawicy uzyska te fundusze w najbliższym czasie, jeszcze dodam?
Na razie robi wszystko, aby te pieniądze do Polski nie dotarły, bo przecież rozwiązanie jest bardzo proste. Nie ma żadnych problemów, żeby te środki znalazły się w budżecie państwa polskiego i mogły być wydawane na te cele, które są w tym programie, Krajowym Programie Odbudowy przewidziane. To są także cele, za które mają być finansowane różnego rodzaju projekty w naszym województwie pomorskim, choćby przebudowa portów z importu. No, ten port instalacyjny w sprawie offshore'u już przegrało Pomorze na rzecz Pomorza Zachodniego.
Nieprawda.
Ale porty serwisowe.
Zaraz się odniesie do tego.
I porty, no, nieprawda, no to... i porty w Łebie i w Ustce miały być, ich przebudowa i remont finansowane. Wszystko stoi i nic się nie dzieje. No, tam już słyszałem czyjś głos, że nieprawdę mówię na temat portu instalacyjnego. To chcę powiedzieć tak, że w Krajowym Programie Odbudowy wpisana była Gdynia jako port instalacyjny. Port Gdynia przygotowywał się do tego projektu. Na ten cel miały być przeznaczone środki właśnie z KPO. I nie wiadomo dlaczego wiosną tego roku została decyzją Rady Ministrów, przeniesiono port instalacyjny do Gdańska. W Gdańsku w czerwcu miał być rozstrzygnięty przetarg na budowę tej bazy dla portu instalacyjnego i nie został rozstrzygnięty. Podano nam, Komisji naszej Budżetu Finansów Publicznych, która była w tym czasie na Pomorzu, nie chciano nawet wpuścić do portu gdańskiego, żeby przyjrzeć się, jak przygotowywany jest ten program związany z budową portu instalacyjnego, że we wrześniu zostanie przetarg rozstrzygnięty. Tak nas poinformowano i oczywiście przetarg we wrześniu nie został rozstrzygnięty. I jeżeli coś się zmieniło, że jeżeli rzeczywiście został rozstrzygnięty i ten port jest budowany w Gdańsku, no to będę z tego bardzo zadowolony. Ale w międzyczasie zostały zobowiązane spółki Skarbu Państwa przez rząd, żeby zaczęły budowę portu instalacyjnego w Świnoujściu. Co w praktyce doprowadzi do tego,
nie
że pierwszy port instalacyjny...
Czy myli pan... Przepraszam, ale no, przepraszam.
Nie mylę wszystko.
Myli pan pojęcia.
To za chwilę to wyjaśnimy. Ja pana senatora
nic
proszę
nie
o...
Panie
senatorze, ja proszę o odpowiedź na pytanie. Czy te pieniądze trafią? Czy pana zdaniem te kroki zostały podjęte? No bo tutaj zmienia się też trochę narracja Zjednoczonej Prawicy.
Do tej pory, jak mówię, łatwo można tę sprawę rozwiązać, przygotowując odpowiednie ustawy, które wszyscy z polityków wiedzą, jak powinny wyglądać i jakie są problemy w związku z niewprowadzeniem w życie tych ustaw. Strona rządowa, PiS, większość parlamentarna blokuje tę kwestię konsekwentnie. Co więcej, zapowiadano już, że ma to być w grudniu, jeszcze przed świętami i nam wówczas zarzucono. Mówią, a czy Senat zbierze się między świętami a Nowym Rokiem i ustawę uchwali. I co się okazało? Że rząd wycofał projekt ustawy z debaty sejmowej i że już PiS zarzucał, że będzie obstrukcja ze strony Senatu, jeszcze nawet nie uchwalając tej ustawy. Już zapowiadał destrukcję. Dzisiaj destrukcja jest po stronie rządu konsekwentna.
W takim razie teraz głos dla pana ministra Rabendy. No, może odnieśmy się na chwilę do tych portów.
Sprostowania, bo tak. Port instalacyjny został na wniosek w zasadzie Ministerstwa Aktywów Państwowych, ja go podpisywałem. Był wniosek o przeniesienie go z Gdyni do Gdańska, bo w Gdańsku są większe możliwości budowy takiego portu w porcie zewnętrznym, co przy skali tego przedsięwzięcia jest jakby zrozumiałe i ta uchwała jest w mocy, nikt nie zmieniał tej uchwały na Świnoujście, więc nie wiem, o czym mówi pan senator. Zresztą widzieliśmy się chyba właśnie we wrześniu, jak dobrze pamiętam, na komisji albo na posiedzeniu plenarnym Senatu, na którym byłem razem, tam wszystko było tłumaczone. Nie wiem, co od tego czasu jakby Jaka zmiana wiedzy pana senatora zaszła? Jakby, ciężko mi się odnosić do tego. No, czy postępowania środowiskowe są prowadzone? Chyba w grudniu, na początku grudnia. Ale na co przetarg? Panie senatorze, na co przetarg?
Na budowę tego systemu instalacyjnego portu miał być rozstrzygnięty przetarg. Oczywiście stałym postępowaniem.
Najpierw musi być szereg postępowań, ale to zanim będzie przetarg, znaczy, bo pan myśli, że to będzie taki port, że go przywiozą, postawią i on będzie stał. To będzie część nadbudowy na wybrzeżu, które już istnieje, także do przetargu, jak to pan nazwał, skrótowo, bo tak to rozumiem, to jeszcze kawałek drogi, ale on będzie budowany. Jeśli chodzi o porty instalacyjne, no tutaj to już kompletnie nic się nie wydarzyło, więc ja rozumiem, że pan jest jakby zainteresowany, bo pan jest z tego terenu, a to informuję pana, że tutaj się nic nie zmieniło, budowę portów serwisowych w Ustce i w Łebie, tam skąd pan jest, one są kontynuowane, więc tutaj nie ma żadnej zmiany, dobrze,
panie senatorze, na temat portów, oddajmy głos panu ministrowi.
Jeśli chodzi o spór z Unią Europejską, to on trochę tak właśnie wygląda. Znaczy, politycy naszej opozycji, mam takie wrażenie, że oczywiście mają swój cel polityczny, do czego też mają prawo jako opozycja, ale nie do końca wiedzą, jadą do Brukseli i tam informują, jakie to są złe rzeczy w Polsce i później mówią, że no te odblokowanie tych środków, no to jest w sumie rzecz prosta, a niestety jest to efekt też ich płytkiej propagandy na Zachodzie i wprowadzanie wielu instytucji, to też trzeba podkreślić, w błąd, no bo niestety, ale my poza sporem politycznym, bo to jest spór polityczny między Komisją Europejską czy Parlamentem Europejskim a Polską, znaczy mamy do tego prawo. Zresztą większość krajów Unii Europejskiej prowadzi jakieś spory z Brukselą, no to my mamy też ten problem, że musimy bardzo dużo rzeczy prostować, bo niestety, ale część naszych polskich europarlamentarzystów z Koalicji Obywatelskiej po prostu prowadzi szeroko zakrojoną akcję dezinformacyjną na rzecz przeciwko Polsce i to trzeba podkreślić i niestety to utrudnia dogadanie się, czy zbudowanie prawdziwych relacji, takich partnerskich, jakich my oczekujemy, bo my w odróżnieniu od naszej opozycji, my stoimy na stanowisku, że Polska powinna być traktowana po partnersku w Unii Europejskiej. Znaczy te czasy, kiedy w Unii Europejskiej cokolwiek powiedziano i to jest przyjmowane w Polsce jako jakaś prawda objawiona, jako jakaś świętość, no minęły, bo tak nie może być. Każde państwo, które jest niezależne, jest w Unii Europejskiej, ma prawo do tego, żeby upominać się o swoje prawa i też realizować to, co do czego zobowiązało się w kampanii wyborczej. I nawet jeśli to się nie podoba niektórym politykom brukselskim.
I tutaj zacytuję słowa prezydenta Andrzeja Dudy z orędzia noworocznego. To musi być mądry i uczciwy kompromis, który nie narusza zapisów Konstytucji i gwarantuje bezpieczeństwo prawne Polaków. To o tym bezpieczeństwie prawnym, o naruszaniu lub też nie zapisów Konstytucji. Artur Dziambor, Konfederacja.
No, czy tutaj akurat się zgadzamy, natomiast to podstawa była taka, że no jednak premier Morawiecki zgodził się na to, żeby Unia Europejska w ten sposób naciskała na Polskę. Słynny lipiec, w którym to premier Morawiecki wrócił triumfalnie ogłaszając, że wynegocjował rekordowe sumy dla Polski. Potem się pojawiły te billboardy w całej Polsce, tam 770 miliardów i tak dalej. No ale nie powiedziano o tym, że Polska zgodziła się na wspólne unijne podatki, że Polska zgodziła się na ten gigantyczny kredyt na prawie 40 lat, a więc spłacać będą go jeszcze ludzie, którzy no, już przeżyją tych polityków, którzy w ten kredyt wchodzą. No i na powiązanie tych polskich pieniędzy z tak zwaną praworządnością, przy czym ta tak zwana praworządność, no wiedzieliśmy doskonale, że ona gdzieś w pewnym momencie wybuchnie. No wybuchła w tym momencie akurat w taki sposób. Także nie wiem, co zamierza rząd. Stawiam, że w styczniu spotkamy się w Sejmie i Prawo i Sprawiedliwość po prostu przy pomocy części opozycji przegłosuje swojego koalicjanta w Solidarną Polskę.
Zaraz się dowiemy,
I pieniądze z tego KPO będą. Wtedy skończy się też dyskusja o tym, jak to Unia Europejska pomaga opozycji, żeby PiS nie rządził dalej po październiku. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, szkoda, że myśmy w to w ogóle weszli. I tutaj akurat muszę powiedzieć, tylko moje środowisko było jedynym środowiskiem, które głosowało głosowało przeciwko temu. No szkoda, po prostu zwyczajnie szkoda, ponieważ teraz jest sytuacja taka, że my już w tym kredycie jesteśmy, tylko jeszcze nie dostaliśmy tej kwoty na konto, która nam się należy, dlatego że Unia Europejska dalej naciska. I ja jestem za tym, żeby oczywiście twardo stawiać warunki. Ja w ogóle przy całej krytyce dla Prawa i Sprawiedliwości uważam, że polskie prawo powinno być uchwalane przez polski rząd, a nie przez Unię Europejską.
To w takim razie pytania do ministra Horały. Czy będzie nadal uchwalane przez polski rząd? Czy tak jak obawia się poseł Dziambor przez Komisję Europejską i Unię?
Nie, no oczywiście, że jest i będzie. I tutaj no, musimy parę rzeczy co do faktów wyprostować. To znaczy, to nie jest tak, że premier Morawiecki czy polski rząd zgodził się na mechanizm warunkowości i uzależnienie od tak zwanej praworządności dowolnie definiowanej wypłaty środków. Wyraźnie w konkluzjach Rady Europejskiej to zostało zawężone do praworządności wydawaniu środków. No, siłą rzeczy, no, jak się dostaje środki na budowę mostu, to na przykład to nie można wydać na budowę tam, nie wiem, szpitala i vice versa, czy na zasiłki, czy też chodzi o to, że przy wydawaniu środków europejskich nie było korupcji, były przetargi i tak dalej, i tak dalej. Polskie środki budżetowe nie zostały zatrzymane i nie ma zastosowania mechanizmu warunkowości do polskich środków. Mechanizmy z Funduszu Spójności i z innych środków z normalnej perspektywy europejskiej są Polsce wypłacane. Dostaliśmy już 4,5 miliarda złotych zaliczek. To po pierwsze.
To czym w takim razie jest teraz KPO? O KPO. No
czym właśnie. Innym jest KPO, który jest zupełnie innym, dodatkowym, jednorazowym, poza budżetem unijnym mechanizmem. Tam Unia przyjęła i popełniła błąd, i to już nawet sami komisarze i sami w nieoficjalnych rozmowach urzędnicy europejscy mówią, że za daleko poszli w takim ręcznym sterowaniu tymi środkami, że tam kraje mają po sto kilkadziesiąt kamieni milowych. To już pomijając wszystko, to już jest straszne zamieszanie dla komisji, żeby to wszystko pilnować, rozliczać, w odpowiednie rubryczki zapisywać i tak dalej. I w ramach tego mamy dyskusję z Komisją Europejską i z Unią pod tytułem, czy kamień milowy pod tytułem reforma wymiaru sprawiedliwości został spełniony, czy nie, w sposób zgodny z tym, co Unii by się wydawało. I był takie zagrożenie, i był taki moment, kiedy no, groziło to, że ta interpretacja ze strony europejskiej będzie dążyła do anarchizacji polskiego systemu prawnego. Do tego, żeby na przykład jeden sędzia mógł sobie po uważaniu stwierdzić, że drugi sędzia to nie jest sędzia. Oczywiście ten drugi stwierdzi, że ten pierwszy nie jest sędzią i mamy
paraliż
systemu sądownictwa, który się przekłada też na szkody gospodarcze, które byłyby znacznie większe niż te korzyści z KPO, więc na takich warunkach to po prostu nie warto było tego brać. Na szczęście udało się wynegocjować pewien kompromis, pewne wspólne rozumienie tego problemu. To ogromny sukces przede wszystkim ministra Szynkowskiego, Welsenka i premiera Morawieckiego. Trochę się nasi koalicjanci z Solidarnej Polski, uważam, zagalopowali, no bo ja rozumiem, że jak się ma opozycję, która mówi, że zawsze we wszystkim słuchać się Unii, co Unia powie, to po prostu ruki paszwam, zasalutować i wykonywać, no to trochę można popaść w taką kalkę odwrotność tego, czyli że wszystko, co Unia powie, to jest złe i z zasady być zawsze przeciw i... Nie, no trzeba podchodzić racjonalnie. Jaki jest polski interes narodowy? Czy lepiej dostać środki, czy nie dostać? No oczywiście lepiej dostać, ale nie na wszystkich za każde dobrze, warunki. Panie... Teraz warunki są takie, że są absolutnie do spełnienia. Kosmetyczne zmiany, przesunięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej z Izby w Sądzie Najwyższym do NSA i to, że test niezależności sędziego, który zawsze odnosi się tylko do konkretnej sprawy, może zainicjować nie tylko stronę, ale też całość składu sędziowskiego.
Panie ministrze,
ja mam tylko jedną rzecz.
Ja tylko zadam pytanie, czy to oznacza, że Solidarna Polska już przyjęła te wszystkie poprawki i już tutaj nie ma dwóch głosów?
Ale czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński się też myli, ponieważ dzień po wybuchu całej jazdy z tym, co tam pan minister Szynkowski Welsenk wysłał, sam Jarosław Kaczyński powiedział, że no chyba tak nie do końca. Trzeba przemyśleć to jeszcze
raz.
Panie
ministrze.
No i stąd daliśmy sobie miesiąc na przemyślenie.
Jeszcze druga osoba, przepraszam panów.
Bardzo proszę.
Pan prezydent Duda także powiedział, że się na takie rozwiązanie nie zgadza. Więc to też dla nich, czyli i dla pana prezesa Kaczyńskiego, i dla prezydenta jest złe rozwiązanie.
No więc tutaj odpowiadam na te postawione wątpliwości. Pan prezes Kaczyński powiedział, że trzeba się tutaj popracować, być może dopracować te zapisy i stąd danie sobie trochę więcej czasu i przesunięcie z tego posiedzenia przedświątecznego na poświąteczne. Zastrzeżenia pana prezydenta są, no trzeba się nad nimi pochylić i są istotne. Rozumiem, że panu prezydentowi chodzi o obronę ewidentnej, wyłącznej prerogatywy konstytucyjnej prezydenta do powoływania sędziów. I jeszcze raz powtórzę, gdyby było tak, że w tym projekcie jest możliwość podważania statusu sędziego, że sędzia nie jest sędzią, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować. To nie ma mowy, żeby zgodzić się na coś takiego. Natomiast myślę, że tu i tu rozmowa z Kancelarią Prezydenta się toczą i uda się przekonać i zwrócić na to uwagę, że tak nie jest, że test tak zwanej niezależności sędziego, który po pierwsze w ogóle został wprowadzony do prawa w projekcie prezydenckim wiosną, on dokładnie tak jak w tamtym projekcie funkcjonował, tak dalej będzie funkcjonował. On dotyczy tylko konkretnej sprawy i to jest rzecz oczywista, że może się zdarzyć, że sędzia nie jest bezstronny w danej sprawie i wtedy powinien być z tej sprawy wyłączony, ale dalej pozostaje sędzią i w innych sprawach orzeka. I tylko zmiana jest taka, że ten test praworządności, niezależności może zainicjować nie tylko strona w postępowaniu, ale również większość składu sędziowskiego, jeżeli taką uchwałę podejmie. Moim zdaniem to jest akceptowalne. Jestem przekonany, że po przepracowaniu być może trzeba by trochę do tej ustawy dopisać na przykład expressis verbis, orzeczenie TSUE, bo to nawet TSUE orzekło, że nie można podważać statusu sędziego dlatego, że był rekomendowany przez nową KRS, bo tutaj jest wyłączna prerogatywa konstytucyjna prezydenta i kogo prezydent powołał na sędziego, ten sędzią jest. Być może można by wziąć na przykład fragment z tego orzeczenia TSUE i go wprost expressis verbis pisać do ustawy, bo ono jest słuszne i zgodne z polską konstytucją.
Panie ministrze, czyli...
I uda się to wszystko, mam nadzieję,
11 stycznia rozwiązać. Posiedzenie Sejmu?
No to oczywiście zależy od pani marszałek, od Konwentu Seniorów, jaki będzie porządek posiedzenia. Ja mam głęboką nadzieję, że tak będzie. Uda się te środki pozyskać, zamknąć niepotrzebny spór z Komisją Europejską, w znacznej mierze wywołany przez polską opozycję, po prostu dezinformującą opinię publiczną i urzędników europejskich i skupić się na strategicznych, ważnych wyzwaniach dla Polski.
Ale przecież to prezydent to teraz powiedział, że odrzuca to. No dlaczego
poczekajmy do tego 11 stycznia. Poczekajmy do tego 11 stycznia.
A proszę, trzy razy.
Panowie, ja jeszcze 11 stycznia, pierwsze
posiedzenie.
Panie senatorze, miał pan możliwość wypowiedzenia się na ten temat.
Dobrze,
w tej chwili przechodzimy...
opozycji do tej pory nie było.
Ale była... A pan oskarżał koalicję i też nie było.
Tak. I była riposta.
Panie senatorze, nie, zróbmy w ten sposób. Kolejny temat, który jest powiązany z 11 stycznia, czyli zmiany w kodeksie wyborczym. Być może zostaną także przedstawione właśnie na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu. Tutaj, panie senatorze, ja zacytuję tym razem pana kolegę partyjnego, Cezary Tomczyk, tak komentował sprawę. To jest w ogóle jakaś gigantyczna kompromitacja tej władzy. Takie przyznanie się do tego, że autobusy w Polsce do małych miejscowości mają odjeżdżać niecodziennie, tylko raz na 4 lata. Chodzi o komisje wyborcze, które miałyby powstawać w mniejszych niż do tej pory miejscowościach. Do tej pory było to 500 osób, schodzimy nieco niżej do 300. Czy w takim razie takie zmiany, które zwiększą, i to się nie oszukujmy, frekwencję wyborczą, są potrzebne, czy nie są potrzebne? Kazimierz Klejna.
Jednym zdaniem do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, ta zabawa PiS-u w sprawie praworządności kosztuje już dzisiaj wszystkich obywateli Rzeczpospolitej ponad 1,5 miliarda złotych i ta kara jest
i to było to jedno zdanie, panie senatorze. A teraz proszę o odpowiedź
na to podziękować opozycji, bo to jest sprawa opozycji.
Panie ministrze, nie rozpoczynamy dyskusji. Panie senatorze, proszę.
W kwestii wyborów. Ja od bardzo wielu lat jestem przedstawicielem polskim zgromadzeniu parlamentarnym OBWE. Jedną z głównych naszych funkcji jest ocena, czy wybory w poszczególnych krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego są demokratyczne i czy tam nie ma nadużyć wyborczych. I to robią przedstawiciele z wielu krajów europejskich. Taki raport przygotowują zawsze. Jest to skomplikowana procedura, nie chcę mówić o szczegółach. Ale chcę powiedzieć tak, że konkluzja zawsze w tych naszych obserwacjach i dotyczy wszędzie tam, gdzie są te wątpliwości dotyczące wyborów, nie dotyczy kwestii takiej, czy dobrze jest zorganizowana komisja wyborcza, czy obywatele mają dostęp do komisji wyborczej, czy nawet wrzuca się głosy fałszywe i tak dalej. Zdarzają się takie przypadki, oczywiście także. Ale generalnie zarząd wszędzie tam, gdzie są wątpliwości dotyczące demokratycznych procedur, dotyczą nie samego aktu wyborów, ale czasu przed wyborami, kwestii rejestracji list i głównie dostępu do mediów publicznych partii opozycyjnych i swobody i możliwości wypowiadania się w kampanii wyborczej. To jest najczęstszy zarzut, jaki stawiany jest w tych krajach, które nie spełniają wymogów państw demokratycznych i to było w wielu krajach które miałem okazję, które powstały po rozpadzie
Związku. No ale nie możemy mówić, że Polska nie jest krajem demokratycznym, więc porozmawiajmy o tej zmianie obecnej.
Ale kwestia w Polsce także dostępu takiego jasnego, oczywistego, prostego do mediów publicznych jest dzisiaj wyraźnie ograniczona na rzecz partii rządzących, głównie na rzecz PiS-u, bo tam nawet inne partie opozycyjne, inne partie, które schodzą w skład rządu.
To panie senatorze, ja przypominam, że jesteśmy na antenie Radia Gdańsk, Państwowego Radia.
Ale, panie redaktorze, to oczywiście, że ja mam możliwość wypowiedzenia się w Radiu Gdańsk. Ale gdyby pan słuchał Polskiego Radia 24, gdzie też tam występuje, to co się dzieje między wystąpieniami opozycji, to jest po prostu obrzydliwe kłamstwo i wulgarna kampania. I teraz do tych przepisów, które są proponowane przez tego. Więc oczywiście mogą być mniejsze komisje wyborcze, ale do tej pory takiego zarzutu, że ktoś miał utrudniony dostęp do komisji wyborczej, do tej pory nie było. Więc jeżeli udałoby się to zrobić dobrze, ja nie będę się temu sprzeciwiał. Ale jak mówię, jakby sedno problemu dotyczące jasności, przejrzystości wyborów, to jest to, co się dzieje przed wyborami, a nie przy samym akcie głosowania. I teraz te kwestie autobusów, bo to jest też takie bulwersujące często. Chcę przypomnieć, że myśmy jako Platforma Obywatelska i PSL, większość wówczas rządząca, w 2012 lub 2013, już teraz nie pamiętam dokładnie, przyjęli ustawę o transporcie publicznym, zbiorowym, tym autobusowym na poziomie powiatów i później dalej zorganizowany na poziom regionu. I chcę powiedzieć tak, że to była ustawa, która miała długie vacatio legis, do tego przygotowywały się powiaty. Niektóre w naszym województwie, na przykład powiat łukowski, już organizowały dokładnie strukturę funkcjonowania tego transportu publicznego, powiat słupski także i innych, nie wszystkich mogę wiedzieć. I oczywiście doszedł PiS do władzy i natychmiast uchylił tą ustawę.
Dobrze. Autobusy były pewną przenośnią, panie senatorze, więc nie wchodźmy w ten temat.
Ponieważ jest taka wielka demagogia ze strony PiS-u, że oto oni wszystko zrobią w sprawie transportu publicznego dobrze. Więc nie zrobili nic. Ten transport publiczny cały czas zmniejsza się ilość kilometrów obsługujących przez linie autobusowe. I teraz co? Przy okazji wyborów i tworzenia komisji wyborczej w każdej wsi zorganizują ten transport.
Panie to nie jest każda wieś i dajmy odpowiedzieć tutaj przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, minister Horała.
Więc jedno słowo o przewozach i komunikacji publicznej, bo akurat to tym się zajmuję. No więc ugrupowania generalnie tak zwane, już nie chcę chodzić to nazewnictwo, moim zdaniem nieadekwatne, liberalne w Polsce rządzące w latach 90. i 2000. doprowadziły do rzezi komunikacji publicznej w Polsce. Zlikwidowano prawie połowę połączeń kolejowych, ponad połowę połączeń autobusowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest pierwszy, który próbuje walczyć z tym trendem. Nie można powiedzieć, że ta walka jest zakończona już sukcesem. Była w międzyczasie pandemia, która też uderzyła w transport publiczny. I oczywiście ta liczba połączeń cały czas spada, ale z drugiej strony jest już kontrtrend. Znaczy mamy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów nowych połączeń dofinansowanych z Funduszu Połączeń Autobusowych. To jeszcze jest za mało, żeby ten trend odwrócić, ale jest to pierwszy rząd, który na poważnie zaczął walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i pierwszy rząd, który buduje nowe linie kolejowe w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego, prawie 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, podczas gdy od roku 89 zlikwidowano wiele tysięcy kilometrów, a wybudowano niecałe 100 kilometrów.
To i tylko wracamy odnośnie teraz tak.
Do I tematu. Teraz co do zmian w kodeksie wyborczym, to są dosyć proste, powiedziałbym wręcz kosmetyczne, techniczno-organizacyjne zmiany, które po prostu zwiększą dostępność głosowania dla wyborców, umożliwią tworzenie mniejszych obwodowych komisji wyborczych. To również jest problem w miastach. Chciałem zwrócić uwagę, że w miastach, gdzie nie gdzie, ponieważ w miastach ostatnio mamy takie zjawisko, że jest bardzo duża frekwencja i są problemy wynikające z tego, że są zbyt duże komisje wyborcze. Po prostu jest to technicznie trudne, brakuje miejsc w urnach, ludzie stoją w kolejkach już po zamknięciu lokalu, bardzo długo trwa liczenie, więc generalnie dobrze by było, że było więcej mniejszych obwodowych komisji wyborczych, czy to na terenach wiejskich, czy na terenach miejskich, plus prawo do dowiezienia tych osób, które mają ograniczoną mobilność, plus prawo do tego, żeby przynajmniej dwa połączenia dziennie były z takich miejscowości, które niewielkich, które są oddalone od lokali wyborczych, więc wydaje mi się, że nie powinno to podlegać dyskusji. Znaczy, że to trochę tak jest. No, jak zobaczymy na wypowiedzi posłów czy senatorów, w tym przypadku opozycji, oni uciekają w inne tematy. Nie mówią o tych konkretnych propozycjach, które są zawarte w tym konkretnym projekcie ustawy, bo chyba tutaj bardzo ciężko w jakikolwiek sposób z nimi polemizować.
Artur Dziambor, Konfederacja.
Ja nie wiem. Znaczy, ja się nie boję wyborców. Ja się cieszę, że będzie ich więcej. Jeżeli jest jakiś projekt, który ma zwiększyć frekwencję, wiemy doskonale, że PiS-owi to pomoże. No, trudno, życie. Ale ja będę tych wyborców przekonywał do tego, żeby nie głosowali na PiS. Natomiast jeżeli jest jakiś projekt profrekwencyjny, no oczywiście możemy rozmawiać o kosztach, jakie będą poniesione, o tym, że będą obowiązki zrzucone na samorząd, żeby się zająć tymi ludźmi, którzy faktycznie będą mieli w ten sposób być obsłużeni. Ale jest to projekt profrekwencyjny. Jeżeli jest to projekt profrekwencyjny, no to raczej należy to poprzeć. Ja bym jeszcze dopisał do tego dyskusję o głosowaniu przez internet. Myślę, że jesteśmy już w tym miejscu, w którym możemy zacząć o tym dyskutować poważnie. Mamy już funkcjonującą aplikację mObywatel. E-voting jest czymś, co stanowi jakąś ewidentnie taką przyszłość dla rozwiniętych społeczeństw, które uczestniczą też jako demokracja bezpośrednia. Więc ja wiem, że tego się nie wprowadzi w miesiąc, dwa, ale myślę, że można o tym rozpocząć poważną dyskusję, ponieważ to rzeczywiście jest projekt profrekwencyjny i to akurat promujemy my. Więc myślę, że tutaj nad tą ustawą, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie, usiądziemy merytorycznie. A dzisiaj, na dzisiaj merytorycznie oceniam to tak, że jest to projekt profrekwencyjny, więc będę głosował raczej za.
To w takim razie krótko,
przepraszam, ja bardzo muszę, bo się nawet tak quasi-naukowo zajmowałem e-votingiem. Otóż głos zdecydowanie przeciw z trzech powodów. Po pierwsze, nie ma w 100% bezpiecznych systemów i nawet systemy bankowe, które są bardzo zabezpieczane, jednak czasem ulegają atakowi, więc po co wnosić dodatkowy element nieufności wyborcy do procesu wyborczego? Znaczy, jestem przekonany, że gdyby był e-voting i na przykład PiS wygrał wybory, to ta sekta spod znaku 8 gwiazdek by zaraz zaczęła krzyczeć, że były sfałszowane, że tam ktoś kod zmienił i tak dalej. Po co to? Przy wyborach analogowych zawsze na koniec dnia można wyciągnąć worki z głosami, policzyć, sprawdzić i wszystko jest
pewne. I tak na razie będzie to przeprowadzane.
Po drugie, albo jawność, albo stuprocentowe bezpieczeństwo, albo jawność. Znaczy nie da się zrobić takiego e-głosowania, żeby była anonimizacja i żeby nie dało się dojść, kto jak głosował. Albo z drugiej strony wtedy będzie wątpliwość, czy naprawdę głosował ten, co miał głosować. I punkt trzeci, to kwestia pewnego rytuału. Ważne sprawy w życiu są załatwiane analogowo. Szefowie na przykład największych służb specjalnych na Zachodzie mają wszystko analogowe, nawet nie mają w domu inteligentnej lodówki, bo wiedzą, z jakimi zagrożeniami to się wiąże. Więc nie, tu akurat w przypadku e-votingu, przepraszam,
i oddajemy głos przedstawicielom.
E-voting to jest kwestia. To jest kwestia dyskusyjna. Jakby to nie kontynuujemy tego, bo tego nie ma, a propozycje zmian w kodeksie są.
Zróbmy cały program.
Jeśli chodzi o e-votingu, można sobie zrobić na, nie wiem, tam National Geographic, czy tam nie, jak to Science, coś tam.
Zbiórkę podpisów, zróbmy e-podpisem. O, to jest
to. Jeśli chodzi o tą zmianę, znaczy ja powiem tak, jak słyszę przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jak dbają o polskie małe miejscowości, o tak zwaną polską prowincję, no łzy wzruszenia zalały mi oczy, tylko no niestety, ale ja wiem, jak wygląda polska prowincja, jak wyglądają małe samorządy, jak wyglądają małe wioski i to, co było robione w latach 90., 2000., to, co było robione do roku 2015 roku, to było cywilizacyjne cofanie tych miejscowości pod względem rozwojowym. Także jedna prośba, żebyśmy tutaj trzymali się jednak minimalnie rzeczywistości, to jest prośba do pana senatora, no bo to, co zrobiliście z polskimi małymi miejscowościami, to jest skandal.
Panie
to
ministrze,
tego się nie da odmienić. Jeśli chodzi o te zmiany w kodeksie wyborczym, oczywiście tak. Ja nie wiem, dlaczego ktoś, kto żyje w dużym mieście, w dużym ośrodku, ma mieć komisję wyborczą po drugiej stronie ulicy, a ktoś, kto mieszka w małej miejscowości, musi organizować sobie transport, zwłaszcza, że jeśli jest to osoba starsza, no nie wszyscy mają samochody. Nie wiem, dlaczego tutaj jakby ten wysiłek wyborczy musi być nakładany na te osoby większe. I to przez lata był główny powód mniejszej aktywności wyborczej tych osób. Właśnie trudności komunikacyjne. Jeśli jest kilka połączeń autobusowych między miejscowościami, to też ktoś, kto jest z małych ośrodków, to zna, to niekoniecznie ta komisja wyborcza, która jest przypisana, to tamten autobus dojeżdża, bo on może dojeżdżać do miasteczka, a nie do wsi sąsiedniej, gdzie w szkole jest zorganizowany punkt wyborczy. To jest trudność. Oczywiście to tak jak wspomniał minister Horała, tak zwana ta lewicowa, liberalna opozycja zawsze na tych ludzi wieszała psy za to, że oni są jacyś, nie wiem, gorsi, że nie chcą chodzić na wybory. Nie, było trudniej, jest trudniej i tą zmianą kodeksu wyborczego my chcemy to naprawić. Jestem jak najbardziej za. Tak w tym kierunku powinny iść zmiany wyborcze. A co do wątpliwości, które podnosił pan senator, no przepraszam, 2014 rok, no chyba 25% głosów nieważnych w niektórych okręgach. Znaczy podważanie statusu demokratycznego tamtych wyborów było powszechne. To mogę? Był skandal.
Jeśli panowie chcecie złożyć życzenia noworoczne słuchaczom
wszystkiego
naszym,
dobrego w nowym roku, to musimy zdrowia, szczęścia.
Wszystkiego zdrowia, dobrego w nowym szczęścia, roku. Pan minister Horała niestety myli się skrajnie, jeżeli chodzi o e-voting. Pogadamy o
panie
tym, kiedy
senatorze,
indziej.
Jeszcze Kazimierz Klejna, bardzo proszę, życzenia.
Dobrego wszystkim mieszkańcom naszego regionu, województwa pomorskiego i żeby ten rok był pełen nadziei, optymizmu i wiary, że wielkie zmiany nastąpią.
I tu stawiamy kropkę, dziękuję.
Wszystkiego najlepszego wszystkim.
Wszystkiego najlepszego wszystkim. A ja w takim razie żegnam panów. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, Partia Republikańska, Artur Dziambor, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Śniadanie polityków.